z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Wydawać by się mogło, że można tę także i biblijną sentencją dzisiejsze Słowo Boże streścić. Wyraźnie od samego początku rzuca nam się przed oczy temat pokory. Szukajcie pokory, nawołuje wprost prorok Sofoniasz. No jasne, często pewnie pragniemy bardzo tej pokory i uważamy, że jest to świetny program na życie, ale warunkując ten program tym, że ja pokorny, pokorna będę wtedy, kiedy pozostali wokół mnie również będą pokorni. W ten sposób oczywiście nic się nie zmienia. Nie możemy czynić takiego warunku, bo do niczego nie dojdziemy, a nasze spokornienie będziemy odwlekać w nieskończoność. Tenże sam prorok Sofoniasz w tym dzisiejszym fragmencie pisze także o reszcie Izraela. To jest ta garstka ludzi wiernych Bogu. Tych, którzy postępują dobrze i sprawiedliwie, nigdy nie będzie w jakiejś większości. Stąd nie ma co czekać z wykształcaniem w sobie tej cnoty pokory na innych, ale należy ją wdrażać w życie teraz, dziś, zaraz, zgodnie z kantowskim imperatywem kategorycznym, byśmy postępowali zawsze według takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego i zawsze. A jak będziemy się oglądać na innych, to no niestety nigdy to nie wejdzie w życie. Piąty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, którego początek dziś słyszeliśmy, to tak zwane kazanie na górze, pewnie bardzo dobrze znany nam wszystkim fragment. Ewangelista Mateusz, kierując swoje dzieło przede wszystkim do Żydów, pragnie ukazać Jezusa jako nowego Mojżesza. W tej Ewangelii zawartych jest pięć wielkich mów Jezusa, które nawiązują do pięcioksięgu, Tory, głównego źródła prawa. A tą pierwszą mową z tych pięciu jest właśnie kazanie na górze. Kazanie na górze właśnie nawiązuje także do innej góry, do Synaju, na którym Mojżesz otrzymał tablice przykazań, odtąd będące podstawą życia i postępowania wszystkich członków narodu wybranego. Jezus zatem w tych swoich ośmiu błogosławieństwach chce nam przekazać jakąś treść fundamentalną, co najmniej równie ważną, a raczej dużo ważniejszą niż nawet sam dekalog, niż same 10 przykazań Bożych. Błogosławieństwa Jezusa uderzają mocno w postawy lansowane przez ten świat, to widać dzisiaj bardzo jaskrawie, chociaż wydaje mi się, że 2000 lat temu również musiało to iść w poprzek temu, jak postrzegano życie, postrzegano świat. Arcybiskup Fulton Sheen tłumaczy, że słowo świat w Piśmie Świętym ma dwa znaczenia. Oznacza po pierwsze kosmos, pięknie stworzony jako dobry przez Boga, ale ma także to drugie znaczenie i określane jest jako prymat ludzkiego ja, czyli dążenie do zaspokojania przyjemności cielesnych i stawianie ich nad radości umysłu czy ducha. Szczególnie w tym ujęciu pokazuje świat nam święty Paweł w swoich listach. Innymi słowy, świat w tym drugim rozumieniu to zdominowanie ludzkiej osobowości przez pychę, żądzę lub chciwość. A jak bardzo naprzeciw temu, naprzeciw tym różnym dążeniom, które w jakiś sposób są wpisane w naturę człowieka. Czyli dzieje mi się krzywda, więc muszę zaprotestować. Mam jakiś deficyt sprawiedliwości w sobie, więc domagam się, żeby ta sprawiedliwość została wyrównana. Albo będę szukać tego, co niesie w moim życiu radość, a uciekać od smutku. Albo będę gromadził wokół siebie te czy inne zasoby po to, żeby czuć się bezpiecznie w świecie. Albo będę światu oznajmiał, że jestem kimś znaczącym, że świat musi o mnie usłyszeć. I tak dalej, i tak dalej. Jak bardzo w poprzek takiemu myśleniu wychodzą te błogosławieństwa wypowiedziane przez Jezusa. I co ciekawe, też w zestawieniu z dziesięciorgiem przykazań, Pan Jezus wprost mówi, że ci ludzie, którzy tak postępują, tak żyją, oni są właśnie błogosławieni. Chrześcijaństwo przez niektórych, przez krytyków, bywa pojmowane jako religia ludzi słabych, ponieważ jakaś grupa nieudaczników, właśnie takich słabiaków życiowych, chciała sobie jakoś wytłumaczyć to, dlaczego są tacy słabi, dlaczego nie potrafią stanąć w szranki z innymi, którzy rzeczywiście ten świat zdobywają, to wymyślą sobie taki swój system i pochwalą słabość. Czy pokora istotnie charakteryzuje ludzi słabych? Czy to zapieranie się samego siebie, znoszenie urągania, czy nadstawianie drugiego policzka, czy to cechuje człowieka słabego? Czy nie jest przypadkiem dokładnie odwrotnie, że musimy zdobyć się na prawdziwą odwagę i ufność Bogu, aby stać się tak naprawdę pokornym? Święty Jan Chryzostom daje taki obraz hipodromu. Wyobraźmy sobie wielki plac wyścigowy, na którym stoją dwa rydwany z końmi i przygotowują się do wyścigu. Pierwszy rydwan zaprzężony jest w silne konie, które symbolizują inteligencję, cnoty, zdolności, umiejętności. I ten rydwan prowadzony jest przez pychę. A drugi rydwan jest zaprzężony w słabe konie, które symbolizują wady, ułomności, grzechy, potknięcia. I ten rydwan jest prowadzony przez pokorę. Święty Jan Chryzostom stwierdza, że ten pierwszy wóz zaprzągnięty przez cnoty i zdolności przegra, ponieważ prowadzi go właśnie pycha. A ten drugi wóz, chociaż ciągnięty jest przez ułomności i przez słabości, to wygra, ponieważ prowadzi go pokora. Na tym polega siła tej jakże potężnej i jakże kluczowej w naszym chrześcijańskim życiu cnoty. Zatem zobaczmy, że pycha ma to charakterystyczne w sobie i tym się też różni od pozostałych grzechów głównych, że one zawsze odnoszą się do jakiegoś złego działania. Natomiast pycha ma to do siebie, że nawet rzeczy piękne, nawet coś, co można by komuś poczytać za zasługi, potrafi przemienić wręcz wprost w coś w złego, w grzech. Jest w stanie zaprzepaścić nawet wiele wspaniałych cech i czynów człowieka, pycha. Moi drodzy, miałem szczęście w swoim życiu spotkać wiele osób, które po prostu są dla mnie święte, które byłbym w stanie nazwać świętymi, żyjących oczywiście, mam na myśli, wielu rozmodlonych kapłanów, nigdy nie próbujących w żaden sposób okazać jakiejś swojej wyższości, rozmodlonych, kochających Boga, albo ludzi świeckich, również zachwycających swoją prostotą, miłością, brakiem fałszu czy jakichś masek. I to, co zawsze łączy tych ludzi, oprócz oczywistej wielkiej miłości Boga i drugiego człowieka, to to, że nigdy nie pozwolą nazwać się świętymi. Pod koniec życia świętego Franciszka z Asyżu jeden z braci właśnie nazwał go świętym. No i Franciszek był tym tak zgorszony, że powiedział: nazywasz mnie świętym? A nawet nie wiesz, że jeszcze tej nocy mógłbym popełnić grzech z prostytutką, gdyby nie wspierał mnie Chrystus. Komentując te słowa Franciszka, znany polski dominikanin, ojciec Krzysztof Pałys, powiedział tak: pokora polega na odkrywaniu tej gorzkiej, ale uzdrawiającej prawdy, że między mną a innymi grzesznikami nie ma żadnej obcości, że trzyma mnie łaska Boża, a przed wieloma sytuacjami chroni mnie Boża opatrzność. Jednak gdyby ona mnie opuściła, to byłbym zdolny do takiego zła, o które oskarżam bliźniego. To wydaje mi się jest takim zastosowaniem w życiu. Odkrycie tej pokory jest zastosowaniem w życiu tych Bożych błogosławieństw, ośmiu błogosławieństw Jezusa. Święty Paweł w swoim liście do Koryntian pisze nam: przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. I zwraca uwagę, że Bóg wyróżnił to, co wskardzone i to, co słabe w oczach świata, a to by było wszystkim. To jest niesamowicie ważna dla nas lekcja, żebyśmy cały czas odkrywali prawdę o sobie, stawawszy przed obliczem Boga na modlitwie i odkrywali swoją twarz do drugiego człowieka, prawdziwą, bez masek. Bo pokora, tak jak to ujął prorok Sofoniasz, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Ta pokora potrafi przezwyciężyć mnóstwo naszych wad, mnóstwo naszych słabości, mnóstwo naszych grzechów. Ale pokora, czyli prawda, w prawdzie staje przed Bogiem i wiem, że Boże, Ty możesz mnie uleczyć. Wszyscy, wydaje mi się, w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak wszyscy, myślę, że musimy się zmagać albo być przynajmniej czujni na to, żeby nie popaść w tę chorobę duszy, jaką jest pycha. I cały czas jeszcze głębiej kopać w przepaściach pokory. Czasami może się komuś wydawać, że jestem po to, żeby innego człowieka pokory nauczyć. Ale jakże błędne jest to myślenie. Zobaczmy na samego Jezusa Chrystusa, w jaki sposób On uczył nas pokory. Poniżając drugiego człowieka? Nie, dokładnie odwrotnie. Samemu dając się niemalże zetrzeć na proch. On to istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci. To jest dla nas wzór pokory. Sam Bóg. Odkrywajmy więc to wszystko na codziennej modlitwie, po to, żeby dorosnąć do tego fundamentalnego prawa, jakie daje nam Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Ośmiu błogosławieństw, które mają być tak wypisane w naszych sercach, jak dla każdego Żyda były przykazania Boże. I tak jak pewnie dla nas są, czy chcemy, żeby były Boże przykazania, tak w nie mniejszym stopniu mamy być ludźmi ośmiu błogosławieństw. Amen.